Studiu Beata Macedońska, szefowa Wydziału Współpracy Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Słupsku. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I dzisiaj o budżet obywatelski, wokół którego, no powiedziałabym, sporo kontrowersji, kawiarenki obywatelskie, dyskusje, zmiany, wycofywanie się ze zmian, szukanie nowych rozwiązań, pomysłów. W jakim momencie jesteśmy dzisiaj?
Jesteśmy po bardzo długotrwałym i burzliwym, jak tutaj pani redaktor wspomniała, procesie wypracowywania zmian do budżetu obywatelskiego. Rzeczywiście to był taki proces, który rozpoczął się już dawno temu, ponieważ rozpoczął się z początkiem marca, a właściwie nawet trochę wcześniej w związku z tym, że wiedzieliśmy, że chcemy jakichś zmian. Oczywiście to nie jest tak, że te zmiany wypływają tutaj jakby z potrzeb urzędników, te zmiany wypływają z tego, co słyszeliśmy na mieście, ale także z rozmów z radnymi, które toczyły się od początku marca, gdzie staraliśmy się jakby znaleźć po pierwsze te wąskie gardła w naszym budżecie obywatelskim, bardzo dokładnie je sobie gdzieś tam przedyskutować, no i dojść do tego, w jakim kierunku ewentualne zmiany mogłyby pójść. Przy tym nie ukrywam, że przyglądaliśmy się też innym samorządom, ponieważ te dobre praktyki, to jest niezwykle ważne, zobaczyć, jak to się dzieje, co tam się dzieje. No i muszę to Państwu powiedzieć, że postanowiliśmy przyjrzeć się przede wszystkim naszej Polsce Północnej, czyli pojechaliśmy sobie od Szczecina nasz po Olsztyn, nie omijając żadnego samorządu, który jest zobowiązany do tego, żeby realizować budżet obywatelski. Popatrzyliśmy, jak oni starają się podzielić te pieniądze. Oczywiście to są bardzo różne budżety obywatelskie w związku z tym, że no, niektóre miasta mają po prostu zdecydowanie większe pieniądze od nas. Pieniądze, które są wielokrotnie wyższe niż w Słupsku, a musimy też na to spojrzeć w ten sposób, że bez względu na to, czy coś jest realizowane w Szczecinie, czy jest realizowane w Słupsku, to najprawdopodobniej kosztuje tyle samo.
No to jest jakby jedna rzecz. Podczas kawiarenki obywatelskiej tam padały wątpliwości bardzo różne. Między innymi taka, że jeżeli zmiany te proponowane wejdą w życie, to nagle znikną te mniejsze inicjatywy na osiedlach w Słupsku.
Tak, do tej pory mieliśmy miasto podzielone na cztery strefy. Okręgi wyborcze, takie cztery strefy, w ramach których co roku no, pojawiała się też możliwość złożenia zadania w budżecie obywatelskim na tak zwane zadania infrastrukturalne, lokalne, przyjazne osiedle. Teraz w tym projekcie, który omawialiśmy i który poddaliśmy pod konsultację, rzeczywiście te zadania zniknęły. Pojawił się jakby taki ogólny worek, do którego wrzucaliśmy, no, jak na słup, zdecydowaną, bardzo dużą pulę pieniędzy. No i w związku z tym byłaby taka możliwość, żeby te zadania, które są zgłaszane, kosztowały no, zdecydowanie więcej niż obecnie. Mieliśmy takie możliwości, no ale nie spotkało się to z jakąś taką akceptacją, zainteresowaniem właśnie tutaj ze strony, jeżeli to zainteresowanie było, to raczej negatywne, a przecież konsultacje są po to, żebyśmy właśnie wsłuchali się w swoje głosy, bo my mamy jakieś propozycje, a od tego właśnie są konsultacje, żebyście Państwo nam zweryfikowali czy to, co my sądzimy, bo przecież my częściowo sądzimy oczywiście jako radni, jako urzędnicy, ale częściowo też przecież sądzimy jako mieszkańcy tego miasta. Więc fajne było to, że było duże zainteresowanie, właśnie to, że nie tylko jakby te konsultacje, które my żeśmy ogłosili, się toczyły, ale gdzieś tam w międzyczasie mieliśmy też to zaproszenie, tak jak tutaj pani redaktor wspomniała, na tą kawiarenkę obywatelską, na której też pojawiło się kilkanaście osób, które były chętne odezwać się do nas, powiedzieć, co myślą, tak? Zabrać głos, bo to jest przecież najważniejsze, żebyśmy się gdzieś tam spotkali i porozmawiali.
Jakie konkluzje, co udało wam się z tych konsultacji, że tak powiem, wyciągnąć?
Z tych właśnie dwóch spotkań oraz z tego trybu konsultacyjnego, który mamy na platformie, gdzie wpłynęło 31 uwag, no uwagi były bardzo różne, z tym, że rzeczywiście w większości jednak mieszkańcy opowiadają się za tym, dajmy sobie jeszcze szansę z tymi zadaniami lokalnymi, osiedlowymi w tych czterech okręgach.
Znaczy ja sobie myślę, że dla wielu osób to jedyna szansa, żeby zmieniło się no, coś obok. Tak.
To jest prawda.
No bo z drugiej strony padają też głosy, no pani dyrektor, padają głosy od mieszkańców z osiedli poza ścisłym centrum. Rzeczywiście, że te środki pozyskiwane one są przede wszystkim na rozwój centrum miasta, czyli bulwary i Podgrodzie, Stare Miasto i tak dalej, i tak dalej. I padały takie głosy, także u nas w redakcji pojawiały się mieszkańców, którzy mówili, dobrze, ja mieszkam na Zatorzu, co dla nas, tak? Bo dla nas to niewiele. No ja do tego centrum, owszem, pojadę raz kiedyś, ale moje życie jest tu. Moje życie toczy się tu. Tu mam osiedle swoje, tu mam sklepy, przychodnie, apteki i tak dalej, i tak dalej. Więc ten budżet obywatelski był jedynym narzędziem dla tych ludzi z osiedli, które pozwalało im na to, żeby zrobić coś dla nich. Żeby mieli poczucie sprawczości, tak? Bo to jest chyba ważne, że ten budżet obywatelski daje opcję i możliwość pewnej sprawczości.
Tak, i to jest na pewno prawda, bo całe miasto nam się zmieniało, tak, rzeczywiście dzięki tym zadaniom lokalnym całe miasto nam się zmieniało, natomiast no, sytuacja jest taka, że tych środków zawsze jest za mało, ta kołdra zawsze jest za krótka.
Tak.
Coraz droższe są te zadania i tak trochę martwimy się tym, że przy budżecie 5 milionów złotych, w momencie, kiedy przeznaczamy na każde zadanie lokalne 500 tysięcy, to za chwilę już naprawdę niewiele jakby z tych 500 tysięcy zrobimy, a przy tym to, co mówią niektórzy mieszkańcy też właśnie w trakcie tych naszych spotkań, że przecież mieszkańcy chcieliby robić takie małe zadania, typu jakiś maleńki plac zabaw, czy może jakieś ławeczki? Nie, nie ma takich zadań. To są jednak duże zadania infrastrukturalne składane no, zwykle na jakby pełną kwotę, która jest przeznaczona na dany okręg.
No tak, tylko że potem znowu jest głosowanie, więc część się udaje, część nie. Ale ja też widzę nadzieję i perspektywę w latach kolejnych, tak? Bo zdarzają się przecież takie projekty, które nie mają w jednym roku głosów w ogóle, a w kolejnym dostają ich naprawdę sporo. I być może właśnie musiały poczekać te chwile, żeby zaistnieć w przestrzeni.
Gdzieś tam w swojej kolejce,
tak,
po prostu.
Tak, tak. Natomiast rzeczywiście ja też podzielam te obawy i też jakby z jednej strony rozumiem, że jeżeli zwiększy się pole środków na jedno zadanie infrastrukturalne, to duże i ono się wydarzy, to jest większa szansa, opcja na to, że to się uda. A z drugiej myślę sobie, że odbieramy tym mniejszym społecznościom osiedlowym sprawczość.
Tak, i dlatego musimy się gdzieś znaleźć po środku. No. I dlatego te zdania, które gdzieś tam wybrzmiały, jakkolwiek muszę to Państwu powiedzieć, że wśród tych ankiet konsultacyjnych, które spływały, no też były oczywiście takie ankiety, które, gdzie mieszkańcy pisali, nie, to jest dobre wyjście. Zróbmy to po prostu inaczej, zróbmy to tak, jak zaproponowaliście. No ale gdzieś jednak ten ciężar tych głosów jest dalej z tą miłością do lokalności i z tą miłością do tych zadań lokalnych, więc no, podjęta została taka decyzja, że nie zmieniamy w całości tej naszej uchwały, czyli nie staje ta uchwała jako nowa uchwała, natomiast decydujemy się na drobną zmianę. Czyli to, co też właśnie jakby wybrzmiało, tak? Czyli to, co też mieszkańcy podnosili, że w tych zadaniach społecznych sporą pulę jednak gdzieś tam konsumują szkoły, ponieważ mają ciekawe pomysły na te zadania społeczne. I zarazem też mają no, zdecydowanie łatwiejszy dostęp do tych mieszkańców, którzy będą głosować. Z tego też tytułu no, robimy tą drobną zmianę, czyli zadania społeczne, które mają się dziać na terenie szkół, wchodzą w ten worek jakby środków dla szkół.
Po prostu.
Tak, po prostu. No i oczywiście też nie zapomnieliśmy o naszych nowych mieszkańcach, czyli tak zwanego osiedle Bolesławice, gdzie pojawia się taka zmiana, że w tym roku pani prezydent może też powołać taką jakby dodatkową kategorię związaną z tym, że pójdą tam środki,
Ustka
które
tak
będą
zrobiła
mogliśmy...
z Przewłoką.
Tak, dokładnie.
Czyli to na tej samej zasadzie,
na
rozumiem.
Tej samej zasadzie bierzemy to pod uwagę, że przecież osiedle Bolesławice otrzymałoby w tym roku chociażby te środki związane z jakimś funduszem sołeckim i uważamy, że tak, powinni sobie móc zagospodarować te swoje pieniążki dla siebie.
Tak jak im
tak
pasuje.
Tak jak im tam będzie pasowało, na co potrzebują.
Czyli co się zmienia? Tak jakbyśmy podsumowały.
Czyli dwie podstawowe zmiany. To, co wspomniałam, czyli może się pojawić ta dodatkowa kategoria dla osiedla Bolesławica.
Okay.
I druga zmiana, że szkoły już nie będą mogły składać zadań społecznych, tych tak zwanych miękkich, w ramach tego worka na zadania społeczne, tylko dostaną wydzieloną kwotę do tego swojego worka zadania szkolne.
Ale to jest chyba dobre rozwiązanie, bo rozumiem, osiedlowe zostają jeszcze.
Zadania lokalne osiedlowe zostają, zadania okay. infrastrukturalne ogólnomiejskie zostaje.
Czyli to są jedyne dwie zmiany, które...
Tak, to są jedyne dwie zmiany.
Czyli kompromis, który wypracowaliście w tym
Dokładnie.
Roku. Okej. Okay. Ile tych ankiet? 31? A
31
w ogóle konsultacji?
Znaczy nie umiem Państwu teraz tego podliczyć, ponieważ nie prowadziliśmy jakiejś tam listy tych osób, które nas odwiedziły i w ratuszu w ramach kawiarenki obywatelskiej, ale myślę, że naprawdę to było z 50-60 osób, które się wypowiedziały w tym temacie.
No to i tak umówmy się na liczbę tych, którzy głosują, na liczbę osób, które no, pochylą się jednak nad budżetem obywatelskim. To niewielki odsetek. I teraz no, warto byłoby zadać sobie pytanie, czy osoby, które nie brały udziału w konsultacjach, powinny głośno zabierać głos w debacie publicznej na ten temat, bo przecież opcje, okazje miały. Czy to poprzez kawiarenkę obywatelską, czy to poprzez spotkania w magistracie słupskim, czy też ankiety online, które można było pisać. Więc to zostawiam. Pytanie otwarte dla Państwa, jak to jest i jak to powinno według Was wyglądać. Muszę jeszcze zapytać o to, co w tym roku w ramach ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego jeszcze się wydarza i no, czego mogą spodziewać się mieszkańcy Słupska.
Jeżeli chodzi o zadania infrastrukturalne, no to wiadomo, to potrzeba czasu.
No tak.
Więc jakby do końca roku...
Mamy czas do końca
się...
roku, tak, dlatego pytam, co w perspektywie dalszej, nie?
No, mamy
co
zadanie infrastrukturalne ogólnomiejskie, czyli strefę sportu w Parku Kultury i Wypoczynku i tam rzeczywiście te działania już trwają.
Marcin Pluta.
Tak, Marcin Pluta, z tego co pamiętam, był oczywiście pomysłodawcą tego zadania. No, to jest osoba kochająca sport i można to powiedzieć, że ewidentnie ma wyczucie co do tego, co jest potrzebne nam, czego my jeszcze nie mamy. Mamy też takie zadanie też ogólnomiejskie, infrastrukturalne, ponieważ akurat tak się udało, że jakby w tą kwotę 1 200 000 wpisały nam się dwa zadania, więc mamy jeszcze zadanie zielony oddech miasta pod baldachimem z liści, sadzenie drzew na skwerach miejskich i placach zabaw.
A gdzie ma być ten baldachim?
To są tam dopiero wybierane jakby te miejsca.
Lokalizacje.
Tak, te lokalizacje, ponieważ no to nie jest takie proste, tak? To musi być odpowiednie drzewo, odpowiednie miejsce, tak? No to jest, powiedziałabym, taka sytuacja, o której ja się nawet nie będę wypowiadać, ponieważ się w ogóle na tym nie znam, ale chcemy, żeby te drzewa, które zostały posadzone, rzeczywiście miały jak najlepsze warunki, żeby z biegiem czasu państwa
mogli
cieszyły
usiąść pod drzewkiem.
Tym swoim cieniem. Tak. Dokładnie, a przecież Słupszczanie no, kochają tą zieleń i bardzo często się nawet wypowiadają w tym temacie.
No, my się wypowiadamy w każdym temacie, powiedziałabym. No. Najczęściej z perspektywy fotela.
Tak, jest kolejne zadanie w parku Ireny Sendlerowej.
Czyli to jest ten park wazów Banacha.
Tak. Co my jeszcze mamy? Mamy nową wygodną...
A jakie tam jest zadanie? Co tam ma być? Może pani dyrektor przypomnieć?
Powiem szczerze, ja już nie pamiętam, bo w tym parku u Sendlerowej to rzeczywiście tych zadań już było kilka.
Było kilka,
i strefa,
tak.
Taka i dla dzieci,
no w tej chwili tam widać ogromną, to muszę państwu powiedzieć, zrobiło to na mnie bardzo duże, pozytywne wrażenie. Tam zdaje się przy którymś z remontów czy napraw, które się pojawiały, stanęła ogromna kurtyna wodna. Trochę wyglądająca jak karuzela, bo w dużym okręgu. I myślę sobie, że na te ciepłe dni, a już takie przecież mieliśmy, jeszcze będzie przed nami ich, mam nadzieję, sporo. Rzeczywiście dla dzieciaków, dla seniorów, dla tych, którzy lubią ten park odwiedzać i przysiąść, czyli wszystkich osób z Wazów, Banacha, Zygmunta Augusta, no tych wszystkich rejonów obok, super. Naprawdę, tutaj muszę powiedzieć, tak. Będziecie przejeżdżać. Wygląda to spektakularnie i to będę powtarzać, bo ona jest naprawdę ogromna, ta kurtyna wodna. Wygląda jak taka wodna karuzela trochę. Więc
ale w ogóle trzeba powiedzieć, że park Sendlerowej dzięki tym budżetom obywatelskim, a wcześniej
jeszcze...
To tam
jest wybieg dla psów przecież zrobiony.
Tak, tak. Mhm. A wcześniej jeszcze zanim były zadania zgłaszane w budżecie obywatelskim, też chyba dwukrotnie były tam realizowane zadania z inicjatyw lokalnych. Także
tam się sporo działo.
Bardzo się zmienia, naprawdę. No, niesamowicie na plus.
Na szczęście górka została.
Tak,
i tu myślę, że mieszkańcy
została.
Na to nie pozwolą, żeby ta górka zniknęła.
Patrząc na to, że w tym roku był śnieg, może i w kolejnych latach, także tak, ta górka jest absolutnie potrzebna.
Jest, muszę Państwu powiedzieć, brakuje tylko zabezpieczenia. Myślę sobie już na skraju tej skarpy gdzieś tam na końcu przed chodnikiem, bo ten młody człowiek jak tak ślizgiem jedzie, to ja zawsze z lękiem, że jednak na tą...
Daleko.
Tak, tak. Więc to jest do rozważenia. Ale rzeczywiście ta przestrzeń się zmienia. Ja ubolewam tylko, nie wiem, czy jest to obiekt, to już poza budżetem, dygresyjnie muszę powiedzieć. Tam jest na ulicy Banacha, są dwa budynki, które trochę straszą. Jeden to po byłej przychodni, która została przeniesiona na Łokietka kawałek wyżej, wiele lat temu już. I drugi obiekt, który stoi, tam zdaje się była szkoła społeczna przez jakiś moment, tam są garaże też od Parku Sendlerowej, je widać. Zdecydowanie i jest to budynek, który przynajmniej w połowie, bo tam jeszcze w części jakaś ochrona środowiska ma swoje biura z tego co wiem, ale w dalszej części on nie spełnia już nawet norm i wymagań, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i higienę pracy, więc tu mam taki apel, drodzy Państwo, jeśli Wy wiecie, czyje to budynki, co z nimi zrobić, może macie jakiś pomysł na tą przestrzeń, to ja myślę sobie, że i ja i Pani Dyrektor będziemy bardzo ciekawe, cóż z tym fantem, że tak powiem, zrobić. Nie wiem, jak przychodnia, czy te obiekty po byłej przychodni, czy one są i w czyich zasobach, że tak powiem, bo to też nie jest takie proste. My tu sobie dzielimy włos na czworo, mówiąc, że to miejskie, bo to stoi w mieście, a może się okazać, że to prywatne i niewiele z tym można zrobić. Także tu ja obiecuję z panią dyrektor, sprawdzimy, czyje to budynki, a państwo podrzucajcie pomysły, co z tym według was można by zrobić i no, zakładam, że zniszczyć, wyrównać i co w zamian, bo to jest przestrzeń, która jest warta zagospodarowania. Ja nie mówię, że z budżetu, ale może w przyszłych latach. Czemu nie jakaś tam infrastruktura powstanie taka, z której mieszkańcy będą mogli korzystać, choćby też młodzież, która do szkoły kultury przy ulicy Banacha przecież chodzi.
Tak.
Powiedziałam. Mm-hmm.
No, ale mamy jeszcze jedno takie zadanie, no może już tutaj trochę bardziej przyziemne z tych zadań infrastrukturalnych, bo mamy jeszcze zadanie związane z wymianą powierzchni chodnika na ulicy Lelewela i to już jest takie ostatnie zadanie infrastrukturalne, które będziemy realizować, ale były przecież też zadania, nie, jeszcze odpowiemy sobie o zadaniu infrastrukturalnym szkolnym, ponieważ tym razem udało się to szkole podstawowej numer 11 i tam powstanie ogród z placem zabaw.
Super.
Także na pewno no, zwiększy się taki dobrostan no tych tak, naszych najmłodszych.
To są przestrzenie, w które warto inwestować.
Dokładnie.
Znaczy
mnóstwo z Państwa też gdzieś tam wypowiada się w tym temacie, że może szkoły nie powinny w ogóle mieć zadania skierowanego do nich. Natomiast wydaje mi się, że to akurat są później wspaniali zarządcy. Czyli jeżeli coś powstanie na terenie szkoły, to nie musimy się o to martwić, bo rzeczywiście osoby, które tam pracują, po prostu tak. Bardzo o to dbają. A przy tym są to tereny, no, które gdzieś tam ułatwiają życie naszym mieszkańcom, dzieciom, młodzieży, bo można po prostu po godzinach z nich też korzystać.
I tak jest choćby przy żłobku na 3 maja. Tam rzeczywiście też była przestrzeń z budżetu obywatelskiego zrobiona i wieczorami widać tam młodych ludzi, którzy siedzą na tych huśtawkach, siedzą na tych ławeczkach, które są i którzy naprawdę, proszę mi wierzyć, wychodzą, zamykają za sobą te bramki. Nikt tam nie wchodzi z psami, nie jest tam brudno, przestrzegane są pewne normy i zasady i myślę sobie, że dopóki wszyscy będziemy uważni na to, co dookoła nas, dopóki będziemy mieli pomysły, dopóki będzie nam się chciało angażować w to, co dzieje się w naszej przestrzeni, no to o tyle, drodzy Państwo, będzie nam się lepiej żyło i będziemy otwarci. I ja nie mówię oczywiście o tym, żeby miastu za każdym razem przyklaskiwać, jeśli Państwu się coś nie podoba, ale niech to będą konstruktywne i twórcze, merytoryczne dyskusje. Ja bym sobie tego życzyła. Bardzo.
Tak.
prawda?
Tak, tak, oczywiście. Gdybyśmy wszyscy zwracali uwagę na to, co się dzieje wokół nas, to też mi się wydaje, że nasze życie byłoby na pewno zdecydowanie tańsze, ponieważ prostsze. Nie naprawialibyśmy na okrągło tak. tego, co już raz zostało zrobione. I mnie to też bardzo, bardzo boli, kiedy widzę te akty wandalizmu.
No tak, a ciągle zapominamy o tym, że to potem naprawiane z naszych pieniędzy, bo z podatków, które mogłyby pójść na zupełnie inne rzeczy, na wsparcie w zupełnie inną stronę i w innym kierunku.
Tak.
Prawda?
Tak. No ale w ramach tego budżetu obywatelskiego oczywiście też realizowanych jest kilka zadań miękkich. W marcu mieliśmy okazję, młodzież nasza tutaj ze Słupska uczestniczyć w takim zadaniu Młodzi mają głos i to było zadanie, które nas wyjątkowo cieszyło, dlatego że wypracowane zostało przez Młodzieżową Radę Miasta i to było takie zadanie, które no w jakiś tam sposób starało się młodych ludzi przeciągnąć na tą stronę obywatelską, pokazać im, jakie mają możliwości. Wydaje mi się, że naprawdę bardzo dobrze wypadło. Teraz w ten weekend spotkaliśmy się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony kobiet, zadaniem Moc Kobiet. To jest za to zadanie Słupskiej Rady Kobiet. I też to był naprawdę wspaniały weekend, gdzie mogliśmy spotkać się z kobietami, z którymi no, na co dzień nie mamy takiej możliwości, ponieważ no, nie każda z nas ma taką zasób finansowy i przestrzeń, żeby wyrwać się na tych kilka dni, pojechać gdzieś tam do Warszawy czy innego dużego miasta, gdzie się tego typu eventy wydarzają, więc to była chyba taka pierwsza możliwość, którą daliśmy tutaj kobietom, że właściwie bezkosztowo mogły się spotkać, mogły porozmawiać i mogły wysłuchać naprawdę bardzo ciekawych prelekcji.
Garden Party u Karola?
Garden
z budżetu?
Party,
nie.
Oczywiście, czy będzie z budżetu.
A, dobrze, dziękuję. Już
jak najbardziej.
Bo on w zeszłym roku, zdaje się, nie
tak,
był.
Tak, jeden rok niestety tak się wydarzyło, że gdzieś tam się noga powinęła naprawdę o parę głosów zaledwie. No uwierzcie mi państwo, ja nie pamiętam, czy to było 10 głosów, czy ile. Ale no tak. W każdym bądź razie tym razem miłośnicy Garden Party, a przecież to są już miłośnicy, myślę, osoby, które sobie nie wyobrażają bez Garden Party.
No nie,
Karola.
No
niedziela, lata, latem. Tak, niedziela, co tu robić rano w niedzielę? No rano w niedzielę, czy
idzie
tam koło południa,
do...
idzie się absolutnie na Garden Party u Karola. Tak, i to zadanie też, i to będzie wyjątkowe zadanie, bo to jest chyba dziesięciolecie w ogóle Garden Party u Karola, więc te osoby, które dla państwa będą się tutaj artystycznie prezentować, będą wyjątkowo ciekawe i naprawdę długo były wybierane. Co my tam jeszcze mamy? A, takie zadanie, które na pewno ucieszy znowu tutaj miłośników piłki nożnej, których w naszym mieście naprawdę mamy sporo, ponieważ po pierwszym niepowodzeniu w kolejnym roku udało się państwa namówić na głosowanie na zadanie hymn i sztandar Gryfa Słupsk. I to będzie zadanie, myślę, które też nasi miłośnicy piłki nożnej zapamiętają na bardzo długo. Niesamowicie uroczyste. No i zobaczymy, może nasi piłkarze dzięki temu dostaną takiego
wiatru
w żagle. My za chwilę to już będziemy nawet w drugiej lidze, a nie w trzeciej. Nigdy nie wiadomo, bo może to tylko właśnie ten hymn im jeszcze tutaj jakby brakował.
I sztandar.
Tak, pod koniec roku, no właściwie na sam koniec roku, no zaproponujemy państwu Magiczne Święta, bo też jedna ze Słupszczanek, która gdzieś tam jeździ, no już można to powiedzieć po całym świecie, bo akurat rozmawiałam i widzi, jak to te święta są przygotowywane pod względem właśnie takiego uroku miasta, uroku tego miejsca, w którym się mieszka, zaproponowała zadanie Magiczne Święta i miejmy nadzieję, że te święta rzeczywiście będą wyjątkowe.
No ja mam taką nadzieję, drodzy państwo, namawiam do tego, żeby śledzić. Przyglądajcie się temu, na co sami państwo głosują, decydują, chcą, żeby się wydarzało, żeby się działo. Ten budżet obywatelski jest dla was. Ja też mam taką nadzieję, że już bez lęku i obaw większych, że on jednak w rękach mieszkańców zostaje, bo takie też były wątpliwości, że to będzie narzędzie już teraz dla urzędników. W związku z czym też namawiam do tego, żeby przyglądać się, zaglądać, głosować. No, przed nami w tym roku kolejna edycja. Będzie można od kiedy te zadania?
Nie umiem jeszcze państwu powiedzieć, dlatego że cała ta procedura związana ze zmianą uchwały właściwie... drobną zmianą do uchwały, ale no niestety procedura zupełnie taka sama. Spotykamy się z radnymi na sali sesyjnej i radni podejmą decyzję, czy rzeczywiście ta zmiana, którą zaproponowaliśmy, znajdzie uznanie w ich oczach. Jeżeli tak, zostanie to przegłosowane. Trafia ta uchwała do dziennika urzędowego województwa pomorskiego i 14 dni po jej opublikowaniu będziemy już mogli ogłosić nabór zadań w budżecie obywatelskim już na 2027 rok.
No to, drodzy Państwo, będziemy trzymać rękę na pulsie, informować oczywiście o datach, terminach, o tym, kiedy można, kiedy szukać, kiedy i jakie, to już od Państwa zależy, jakie, ale kiedy zgłaszać je do budżetu, no a potem głosowanie, komisja i tak, decyzje.
Tak, to trochę jeszcze potrwa, ale myślę, że gdzieś tam w październiku będziemy już wiedzieć, które zadania będą zrealizowane. Mhm. Też tak swoją drogą, drodzy Państwo, to nie jest tak, że my myślimy nad tymi zadaniami do budżetu obywatelskiego i tu mówię nie jako urzędnik, tylko jako słupszczanka po prostu. Przecież my nie myślimy o tym w tym momencie, kiedy ten budżet obywatelski już jakby trwa i jest składanie tych zadań, tylko gdzieś tam te pomysły ewidentnie pojawiają się w przeciągu roku, nie? Chociażby dlatego, że usłyszeliśmy, że gdzieś coś się zadziało, albo byliśmy gdzieś i coś nam się spodobało, tak? Mm. Albo już od wielu lat patrzymy na jakieś miejsce i wiemy, że tak, tutaj ewidentnie powinno się pojawić to czy tamto, czy plac zabaw, czy nie wiem, czy ławeczka, czy drzewo, czy jakiekolwiek inne tam pomysły, które mamy w głowie. Obserwujemy naszą przestrzeń.
I działamy.
I działamy.
I tu stawiamy dzisiaj kropkę z nadzieją, że Państwu ciągle będzie się chciało. Beata Macedońska, Joanna Merecka-Łotysz.
Dziękuję.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.